Najnowsze sondaże, które są dzisiaj publikowane przez wszystkie polskie media, pokazują, że Platforma Obywatelska cieszy się popularnością przekraczającą daleko 50%. Popularność PiSu zmalała. Mało tego, SLD już depcze PiSowi po piętach i wszystko wskazuje na to, że niedługo PiS zostanie zepchnięty na trzecie miejsce. Tak przynajmniej mówią nam sondaże.
No oni szykują już, bo to było od początku, tylko jeszcze bali się. Oni szykują taką już formalną koalicję PO z SLD, bo oni są sobie na to, bo to było tak zwane to skrzydło liberalne w PZPR, które połączyło się z liberałami jakiejś takiej międzynarodówki. W każdym razie to jest, przygotowują opinię publiczną i tymi sondażami sondują, jakie reakcje będą ludzi, czy ten sojusz formalny PO z SLD, czy ludzie to przełkną. Jak przełkną, to oni już będą mieli władzę do końca świata, więc dlatego tutaj będzie bardzo ostra walka poprzez media z PiS-em i z Kaczyńskim. Nie bardzo ostra, bo oni będą chcieli medialnie, a mają większość mediów, oni kontrolują większość mediów. Będą starali się zniwelować ich wpływy i wziąć już całość władzy, bo ich celem jest władza. Czyli to będzie taki scenariusz hiszpański.
Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Witam pani Łucjo, witam szanownego pana profesora. Ja bym, moje imię Ryszard, ja bym chciał wrócić jeszcze do tego pytania, które pan profesor poruszył, gdzie pan mówił o sfałszowanych wyborach, które ja jestem przekonany, że były. No ale taka bardzo prosta sprawa. Pan profesor powiedział, że z braku mężów zaufania i tak dalej. I coś tutaj nie rozumiem. Przecież jakkolwiek by nie było, każde wybory, czy to były prezydenckie, czy parlamentarne, są ważne. To gdzie w tym momencie był pan Jarosław Kaczyński? Dlaczego nie dał do swoich ludzi? Przecież to nie musi być jakiś wybitny polityk, może być po prostu członek PiS-u, który byłby tam przy komisji siedział i patrzył im na ręce, co oni robią. Jak można było sfałszować 3 miliony głosów? I przez to Kaczyński, oczywiście, że oni zrobili wszystko, że wystarczyło postawić krzyżyk, drugi czy trzeci, czy jakąś tam bazgrołę z boku, już jest głos nieważny. I o to im tylko chodziło. Bardzo bym prosił o odpowiedź jeszcze raz.
Ja nie mówię, że zostały sfałszowane, bo ja nie wiem, ja nie byłem w takich komisjach, tylko mówię, jakie były możliwości. Bardzo proste możliwości fałszowania głosów. I druga sprawa, no tych komisji jest bardzo dużo i nie wiem, czemu nie uaktywniono sił społecznych, bo to nie chodzi, żeby w komisji był członek PiS-u, to może być ktokolwiek, kogo komitet wyborczy desygnuje, to jakakolwiek osoba, to nie musi być członek partii. I tego nie zrobiono, w związku z tym jakby ułatwiono możliwość fałszowania wyborów w jakiejś nawet znaczącej skali, bo naprawdę 3 miliony przy najprostszym z głosowań to jest za dużo.
Powiedział pan, panie profesorze, że wszystko wskazuje na to, że Platforma dąży do koalicji z Lewicą, z SLD. Jakie miałoby to reperkusje, konsekwencje dla Polski?
No, konsekwencje są takie, że wtedy realizuje się wizja Polski i społeczeństwa w ramach określonej ideologii i w ramach określonego układu sił międzynarodowych, bo przecież Polska nie prowadzi suwerennej polityki, własnej polityki, bo jest za słaba, za mała. My żołnierzy to mamy chyba tylko orkiestrę reprezentacyjną i dwa czołgi. Więc chodzi o to, że jest jakaś wizja i to jest pytanie o to, jaka to jest wizja państwa, jakiego państwa? Państwa bardzo słabego, gdzie tylko pewne przywileje mają zabezpieczeni ci, którzy są u władzy i środowisko z nimi związane. A od strony ideologicznej to oczywiście jest to społeczeństwo bez chrześcijaństwa, bez religii. Społeczeństwo dopiero teraz będzie ziszczało się społeczeństwo to, o jakim marzyli marksiści przy tym pierwszym komunizmie. Także to idzie, ja o tym będę mówił na wykładach, to idzie no, straszny walec, który może doprowadzić do naszego rozpadu.
A jeżeli ktoś powie, no dobrze, ale być może społeczeństwo tego chce, większość społeczeństwa tak widzi swoją przyszłość i dlaczego przeszkadzać większości?
No właśnie o to chodzi, że to widzenie nie wynika z tego, że ludzie widzą, tylko że oni nic nie widzą. Oni widzą to, co im media pokazują. Czyli to chodzi o to, że ludzie nie potrafią przemyśleć, czego chcą, a czego nie chcą. I w związku z tym działają instynktem stadnym sterowanym przez media. I to jest najgorsze w tym wszystkim, bo to nie jest, że on wie, czego chce. z nim nie da się porozmawiać, dlatego że on nie wie, czego chce. On tylko będzie powtarzał to, co zobaczył w telewizji. I tu jest największy dramat.
Dokładny przykład widzieliśmy tego na krakowskim Przedmieściu, kiedy skrzyknięto grupę młodych, podpitych, czy przepraszam za słowo, naćpanych ludzi, którzy szydzili, drwili i wręcz fizycznie atakowali osoby broniące krzyża. Ja, kiedy to oglądałam w internecie, nie w telewizji, ale widziałam takie krótkie fragmenty, te obrazy, panie profesorze, nasunęły mi taką myśl, że tym młodym ludziom, jeżeli dano by pałki, jeżeli dano by im pistolety, jeżeli powiedziano by im strzelajcie do tych starych broniących tego krzyża, czy do tych młodych, głupich broniących tego krzyża, oni by to zrobili.
No niestety, to jest najbardziej porażające, że takiego zjawiska ja nie widziałem wcześniej.
To było przerażające.
Przerażające zupełnie.
Ale czy jest jakieś remedium na to?
No przede wszystkim dopuszczono do tego, żeby z tych ludzi mogło to zło wyjść. Dopuszczono, władze miasta dopuściły, ponieważ nie interweniowały żadne siły, które miały obowiązek zgodnie z prawem to zablokować. O to chodzi, że naruszono prawo, ale dzisiaj prawo w Polsce to jest wolontaryzm prawny, to znaczy prawem jest to, czego chce władza, czego nie chce, nie jest prawem.
I to był też taki w pewnym sensie, można powiedzieć, balonik próbny dla tych władz, które wiedzą, że mogą w każdej chwili uruchomić tego rodzaju motłoch do atakowania ludzi, którzy...
No, na tym polegały rewolucje, że podpuszczano motłoch i ten motłoch mordował, grabił, kradł i mówiono, oto są bohaterowie.
Otwarty mikrofon, dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Witam.
Ja poproszę...
Proszę głośniej.
Chciałem zabrać głos w takiej sprawie. Po prostu chodzi mi o to, kiedy zwróciłem się do komisji, żeby mi pokazano wzór karty do głosowania, bo powinny być w każdym punkcie wyborczym wywieszone i pokazane, jakie powinny być pieczęcie, jak powinno być skreślone głosy. Wcześniej, kiedy byłem w Polsce, byłem u takiego człowieka i było takie głosowanie, że były karty do głosowania robione na kserokopiarkach i ludzie nieświadomi dostawali karty, wrzucali je, a później te karty też głosy były nieważne. A ci, którzy chcieli, to dostawali później. Nie wiem, czy komisji wrzucali dobre głosy, czy nie wrzucali. Nie wiem, jak to było.
Czyli pan podejrzewa, że mogło jednak dojść do fałszowania wyborów, tak?
Oczywiście.
Dobrze, dziękuję bardzo. Panie profesorze, czy...
No tysiące są sposobów. Mówię, ja mówię z autopsji, ponieważ brałem udział w tej komisji równoległego liczenia głosów. Mieliśmy przedstawicieli w całej Polsce i tyle przekrętów, co zostało wykrytych. Tylko, że na czym polega teraz cały numer? Prawo jest takie, że protest wyborczy może złożyć osoba pojedyncza, a nie zespół. I w związku z tym jest sytuacja taka, że ja na przykład zgłoszę, że tutaj widziałem tam sfałszowany jakiś głos i sąd orzeknie, że owszem, sfałszowano, ale to nie ma wpływu na wynik wyborczy. Więc nie jesteśmy w stanie fizycznie zebrać tych nieprawidłowości w taki sposób, żeby pokazać, że to miało wpływ na wynik wyborczy. Prawo tak jest chytrze skonstruowane.
Czyli to nie ma takiej możliwości, jak było w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy tą rozgrywkę pomiędzy Gorem i Bushem, kiedy każda karta była oglądana, była prześwietlana, sprawdzana. Nie ma takiej możliwości
w
Polsce.
Nie ma. O to chodzi to jest.
Otwarty mikrofon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Witam panią, witam pana profesora i wszystkich słuchaczy. Kochani, chcę wam powiedzieć, że ja kiedyś siedziałam też, jestem już 20 lat w Stanach, ale kiedyś siedziałam jako mąż zaufania i okazuje się, kochani, to wszystko już było przywiezione, protokoły napisane, kto ma wygrać, kto ma wygrać. My nie mieliśmy nic do powiedzenia.
Dobrze, dziękuję pani bardzo. Ja bym chciała może odejść od tego tematu sfałszowania wyborów, no bo już profesor kilkakrotnie odpowiedział, także, że no nie możemy niestety rozstrzygnąć, co naprawdę się wydarzyło. Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dobry wieczór, pani redaktor.
Witam.
I dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Pan profesor mówił, że nie było mężów zaufania przy komisjach wyborczych. To dlaczego PiS tego nie dopilnował? Przecież to było w gestii PiS-u i on powinien dopilnować, żeby w każdej komisji byli ci mężowi zaufania.
To pytanie do PiS-u, panie profesorze.
To do PiS-u. Ja nie mówię, że w każdej nie było. Ja mówię, że w wielu komisjach, bo nie tylko ja sam, ale mówiono mi, nie było takich mężów. Ale to już temat skończony, bo to już tego nie odwrócimy.
Otwarty mikrofon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pana.
Ciszy radio. Kłaniam się pani redaktor i kłaniam się panu profesorowi. Przepraszam, ja tak chciałem może odejść od tych już wyborów. Chciałem taką podjąć jedną rzecz, żeby się pan profesor odniósł. Odnośnie tego wypadku chciałem tylko powiedzieć takie własne spostrzeżenie. Jeżeli Rosjanie nie byliby, że tak powiem, byliby czyści i nie mieliby żadnego w tym udziału, to według mnie oni by zrobili wszystko, żeby komisja międzynarodowa była jednak, jakkolwiek by Polska się, strona rządowa do tego ustosunkowała i na pewno, a jednak od początku mataczyli, wiadomo jak, że cztery okrążenia i tak dalej, no nie będziemy, ale chciałem zadać drugie, po prostu drugą sprawę, co by pan profesor powiedział na temat, niedawno oglądałem w telewizji Trwam, to znaczy nie w internecie i chciałem się zapytać, ponieważ pan profesor jest związany z szkołą, Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej i jako profesor na pewno ma wiadomości. Okazuje się, że my, katolicy, nawet do księża było powiedziane, że mylnie przypisują, że jesteśmy, jakby powiedzieć, Żydzi są bracia starsi wierzy. Ostatnio słuchałem i to był program jakiegoś profesora księdza, nie pamiętam nazwisko, się okazuje, że dlatego chciałem, żeby pan profesor się do tego odniósł. My, katolicy, wywodzimy się z tak zwanego judaizmu biblijnego, a Żydzi natomiast w 70 roku po Chrystusie po prostu poszli, to jest judaizm rabinistyczny, który notabene jest bardzo wrogo nastawiony do katolików. No i tyle bym pragnął, żeby pan profesor się do tego odniósł. Dziękuję, kłaniam się.
Tak, to są znane rzeczy, tutaj to akurat jakiś nowy temat. W każdym razie chodzi o to, że tym głównym punktem różnicującym nas od Żydów jest status Jezusa Chrystusa. O tym musimy pamiętać. Bo to, że my uznajemy Stary Testament, to właśnie ze względu na to, że zapowiada przyjście Mesjasza, którego chrześcijanie uznali jako Boga, zarazem i człowieka, a inni nie uznali. I tutaj jest ta główna różnica. Także chodzi o to, że wyrażenie starsi w wierze, to nie znaczy, że oni wcześniej wierzyli w Chrystusa, tego, w którego my wierzymy, tylko, że oni najpierw otrzymali objawienie od Boga. Ale ta faza, w której na świat przychodzi Jezus Chrystus, jest fazą jakby spełnienia się Starego Testamentu i rozpoczyna się Nowy Testament. Teraz jest pytanie, czy i dlaczego i jakie środowiska żydowskie jakby nie uznały Nowego Testamentu i dalej tkwią w Starym Testamencie albo w jakichś nowych tradycjach, w których nie ma miejsca na Chrystusa jako zarazem Boga i człowieka. I to jest od strony teologicznej.
Otwarty mikrofon. Dzień dobry.
Dzień dobry pani. Już na początku dziękuję pani, że pani zaprosiła pana profesora. Ja mam takie dwa krótkie pytania. Jak pan profesor widzi Polskę, przyszłość Polski, jeżeli będzie rządził premier Tusk, dokąd on będzie rządził, bo mnie się wydaje, że dzięki niemu to taki jest właśnie taki chaos, bałagan. I drugie pytanie, jaka jest dalsza wizja badania tego samolotu, który miał katastrofę 10 września. Dziękuję. Przepraszam, kwietnia. Dziękuję.
Dziękuję.
No jeśli nic się nie wydarzy specjalnego, to Tusk będzie premierem rządu do jeszcze rok, bo za rok są wybory parlamentarne i zgodnie z wynikami wyborów tych większość, czy to partia, czy to jakaś koalicja, wyłoni swojego premiera. Także taka jest droga normalna w tego typu demokracji, jaka u nas obowiązuje, więc to nie jest nic, no nie będzie wiecznie. No po prostu za rok są nowe wybory i to zależy, jak my się jako wyborcy, jako Polacy zachowamy. Natomiast jeśli chodzi o sprawę wypadku tego smoleńskiego, no to oczywiście, że bardzo wiele rzeczy zostało zaniedbanych, które od samego początku powinny być już jakby zabezpieczone jako dowody, jako właśnie to, na podstawie czego można zrekonstruować i przebieg, i przyczyny. Niemniej jednak no, trudno to wszystko jakby tutaj schować, bo dzisiaj tak się technika rozwinęła, że z różnych stron ukazują się materiały na ten temat i myślę, że przy zaangażowaniu i determinacji środowisk w Polsce, również politycznych, takich jak zespół ten parlamentarny, czy współpracy Polonii, czy różnych osób, które są tym bardzo przejęte z zagranicy, że jednak tak łatwo nie damy sobie mówić, że to był zwykły przypadek.
Zastanawiam się, panie profesorze, też jak mocny sygnał został wysłany przez generała Brady'ego, który wczoraj brał udział w tych uroczystościach odsłonięcia tej tablicy pamiątkowej generała Błasika. Powiedział on, że właśnie, że Ameryka jest zainteresowana ewentualnie udzieleniem jakiejkolwiek pomocy i również NATO. Dzisiaj minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że współpraca ze stroną rosyjską jest niewystarczająca, czyli coś tutaj było odebrane, jakaś gra zaczyna się toczyć, prawda?
Chyba tak, to znaczy, że ta próba jakby przejęcia w znacznej mierze kontroli nad Polską przez Rosję, ona tak do końca nie jest taka łatwa.
Nie jest przesądzona jeszcze.
Tak, nie jest przesądzona i dlatego ważne jest, żeby ci, którzy z różnych powodów pełnią wysokie funkcje w państwie polskim, żeby jakoś jednak wyzbyli się tej mentalności poddanych, którzy, gdy ten wielki niedźwiedź ryknie, to od razu się kurczą, że jednak jest jakaś szansa, przez te 20 lat została zbudowana szansa otwarcia się na Zachód, również na Amerykę, po to, żeby w tej grze wygrywać dla nas silniejszą pozycję. I myślę, że ta tragedia smoleńska, tak czytelna dla całego świata, jest takim motywem, który warto wykorzystać.
Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor.
Witam.
Witam pana profesora. Ja mam dwa krótkie pytania. Pierwsze, jak pan ocenia fakt, że na dzień przed wyborami pojawia się w Polsce Hillary Clinton, która wiadomo, że po prostu kogo reprezentuje i tak dalej. Drugie pytanie tego typu, że a propos, jak to jest możliwe, że zbieg okoliczności był taki, że na 3 dni po wypadku, a tam parę dni przed pogrzebem, prawda, naszego prezydenta, nagle wybucha wulkan w Islandii i czy panu wiadomo, na pewno panu z pewnością wiadomo o instytucie HARP na Alasce, który steruje klimatem, może wywoływać tsunami, może wywoływać powodzie, może wywoływać, prawda, wulkany sztucznie, prawda, i tak dalej. Co nauka w tym kierunku robi, żeby to zbadać, czy to był naturalny wybuch, czy to był wybuch, prawda, specjalnie stworzony po to, żeby uciszyć sprawę naszego pogrzebu, żeby po prostu nadać tej sprawie jak najmniejszą rangę.
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, oczywiście taka wizyta Hillary Clinton miała, moim zdaniem przynajmniej, to był element przedwyborczej kampanii, po prostu, dlatego że dla wielu wyborców w Polsce obecność takiej osoby była znakiem, że ich kandydat, czyli Komorowski, jest kimś, kogo popiera Ameryka. To była taka jakby psychologia i stąd ją wezwano, żeby przyjechała do Polski. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, to oczywiście możemy sobie tak spekulować. Na pewno dziwne jest to, że koincydencja wybuchu wulkanu z pogrzebem, na którym miało pojawić się tyle ważnych osobistości z całego świata, co byłoby jakimś znakiem jednak poparcia nie tylko dla osoby, ale dla pewnej linii politycznej w skali międzynarodowej zmarłego prezydenta. I być może tego się przestraszono, bo cała socjotechnika i propaganda w Polsce zmierza do tego, żeby pomniejszać rolę świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i w Polsce, ale przede wszystkim, bo na Polaków to działa, jak jakiś właśnie Niemiec czy Hiszpan pochwali, to znaczy, że to
jak
jest
słyszeliśmy
tak,
wcześniej.
Tak, że to już w ogóle nie wiadomo co. Nie mają poczucia własnej wartości. Otóż w związku z tym starano się zminimalizować ten jakby oddźwięk pogrzebu przez, tak można spekulować, przez jakby skrócenie listy osób bezpośrednio uczestniczących w pogrzebie. Więc to na pewno był jakiś element, ale kto za tym stoi, jak to działało, to ja nie jestem od tego specjalistą.
Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Witam.
Witam panią Łucję i pana profesora. Mam pytanie. Ostatnio tu na blogu przeczytałem, to jest blog Pawła Chojeckiego, i piszą na temat, że PO przygotowuje rozwiązanie siłowe. I chciałbym po prostu się dowiedzieć, czy taka jest możliwość. Wiem, że jest możliwość, ale czy do tego po prostu rząd zmierza, jeżeli za blisko się dojdzie do sprawy tego zamachu. Czy może pan się wypowiedzieć na ten temat?
Nie, no nie wiem pan co siłowe, no co mogą zrobić, no siłą.
Ale siłowe wobec kogo? Czy może pan rozwiązać, rozwinąć ten temat?
Jednak tu chodzi o po prostu wprowadzenie jakiegoś stanu wyjątkowego, nie, jeżeli na przykład będą spróbować delegalizować Prawo i Sprawiedliwość, ludzie wyjdą na ulicę i po prostu to im da powód, żeby wprowadzić albo stan wyjątkowy, albo stan wojenny.
Jeżeli takie chodzą, takie jakieś sugestie, to ja myślę, że one są elementem próby jakby zastraszania społeczeństwa, tak żeby ono zaczęło się kurczyć. To, co mówiłem na początku, nie wolno się dać zastraszyć, bo to jest ten element jakby próby przejęcia kontroli nad społeczeństwem. I warunkiem którego jest właśnie to, że człowiek najpierw się wystraszy. Jak się wystraszy, to już po wszystkim. Dlatego nie wolno się bać tam żadne siłowe, jakie siłowe. Trzeba konsekwentnie dążyć do prawdy, zwłaszcza gdy ta prawda dotyczy nie spraw prywatnych, ale czegoś, co nie miało precedensu w naszych dziejach.
Jak pan profesor ocenia stan wykształcenia wykształconego człowieka w Polsce w tej chwili? Absolwenta wyższych studiów.
Jest to człowiek kompletnie rozbity wewnętrznie, ponieważ jego świadomość jest tworzona przez czynniki niewspółmierne, a wzajemnie wykluczające się. I dotyczy to nie tylko osób, które skończyły szkołę średnią, ale i nie tylko wyższe uczelnie, ale nawet dotyczy to profesorów. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że z jednej strony oczywiście ktoś będzie specjalistą w jakiejś dziedzinie i coraz węższej, bo na tym polega rozwój nauki, że coraz węziej się rozwija, a z drugiej strony jego obraz świata, obraz samego siebie jako człowieka, obraz narodu, obraz rzeczywistości jako taki jest, nie wiadomo skąd on to wziął. Jeden ma obraz świata taki, jaki przeczytał we Wprost, drugi w Polityce, trzeci jeszcze w jakimś Newsweeku, piąty dlatego, że ogląda filmy w internecie na YouTube. To wszystko jest pomieszanie z poplątaniem, czyli brakuje w edukacji pewnej hierarchii, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne, co powinno leżeć u podstaw wykształcenia, a co można na własną rękę zdobywać. I to jest obraz człowieka, z którym bardzo trudno w związku z tym się i rozmawia, i współpracuje, dlatego że nasze systemy, czyli systemy dwóch osób, które się spotkają, są niekompatybilne. W związku z tym nie można nic razem zrobić.
Czyli nie tylko prosty człowiek jest zagrożony tym, że może zostać tak zwanym niewolnikiem w tym przyszłym takim globalnym systemie, ale również ludzie wykształceni są w pewnym sensie niewolnikami. Huxley kiedyś napisał, że w naprawdę skutecznym państwie totalitarnym wszechwładna egzekutywa politycznej dyrekcji i jej armia kierowników kontroluje populację niewolników, których nie trzeba do niczego zmuszać, ponieważ kochają swoją służalczość.
A i to w większym stopniu są narażeni ci wykształceni niż prości ludzie. Bo prości ludzie, tacy jak ja obserwuję rolników, on jednak zderza się z rzeczywistością. On wie, co to jest koń, co to jest krowa, jak wygląda żaba. A przyjedzie taki inteligent z miasta, on zobaczy krowę i on nie wie, czy to jest krowa. Mówi, to ja widzę, dziecko przyjedzie, mama, zobacz krówka, a to stoi byk. Ona nie rozróżnia krowę od byka. Więc jak się nie rozróżnia rzeczywistości w tak prostym wymiarze, to co mówić o bardziej skomplikowanych sytuacjach.